Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest posłanka PiS Dorota Arciszewska-Milewczyk, z którą rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry pani poseł.
Witam serdecznie.
Poznaliśmy szczegóły paktu dla przedsiębiorców, który został przedstawiony przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłą sobotę. I tam jest takie tak zwane 500 plus na ZUS. Tak to się już nazywa. Czemu zajmujecie się ZUS-em i czemu to jest tak poważny punkt w programie gospodarczym? Wydawać by się mogło 500 zł miesięcznie, niewielkie pieniądze.
Pan już powiedział, że to jest bardzo ważny punkt dla gospodarki. My dużo dyskutujemy, zwłaszcza pan redaktor prowadzi programy gospodarcze, o ZUS-ie, o kosztach, które ponoszą przedsiębiorcy. Ja się też z tego środowiska wywodzę i wiem, jakie to jest obciążenie. No, niemniej jednak my musimy powoli jednak ulżyć przedsiębiorcom w ramach, wraz ze wzrostem gospodarczym,
który zadbaliśmy. A ten ZUS jest tak dokuczliwy, ten ryczałtowy 1500 zł?
Panie redaktorze, no gdyby nie było jakichś niedogodności, to przedsiębiorcy by o tym nie rozmawiali. No, niemniej jednak my rzeczywiście oprócz podwyżek pensji, bo chcemy, żeby jednak ten standard życia był wyższy, musimy pamiętać, skąd się bierze najwięcej pieniędzy wpływających do budżetu państwa i ta przedsiębiorczość i inicjatywa Polaków, ona musi być wsparta, a nie niszczona. Oczywiście wkomponowaliśmy się w tą 500 plus również, nazywając to dla przedsiębiorców. Ja, jak pan zauważył, przyniosłam przed sobą materiały, dlatego że ja nie chcę być gołosłowna. My zawsze program mieliśmy, mamy, on jest oparty właśnie o rozmowy i analizy z przedsiębiorcami. Zresztą nie można tutaj zarzucić nam, że się nie wsłuchujemy, bo i nawet człowiekiem roku w Krynicy został pan premier. Wydaje mi się, że słusznie, bo to jest pierwszy premier z wyjątkiem 2527 oczywiście, bo myśmy wtedy dosyć krótko rządzili, jednak staraliśmy się doprowadzać do porządku gospodarkę i po pani Beacie Szydło pan premier Morawiecki bardzo mocno postawił gospodarkę na nogi i wydaje mi się, że jest to premier, którego i mamy prezesa i premiera, takich, których nam Platforma tak zazdrości, że aż tak bardzo ich nienawidzi, że obsypuje ich często obelgami, ale adrem.
Ale do tego 500
ale wracamy
plus,
do 500 tak. plus. Ja tutaj zacytuję, dlatego że tutaj są dosłownie bardzo dobrze sprecyzowane te propozycje. Jeśli dochód firmy nie przekracza 6 tysięcy złotych, a przychód 10 tysięcy złotych miesięcznie, przedsiębiorca zapłaci niższe składki, właśnie średnio około 500 zł miesięcznie i dzięki temu małe i średnie firmy zaoszczędzą ponad 1 200 000 000 zł, a mamy tutaj na myśli i takie są szacunki, że dotyczy to 270 tysięcy przedsiębiorstw. Ja o tym specjalnie mówię cytując, dlatego że chciałabym również posłużyć się taką tabelą, bo również mówimy o małym ZUS-ie dla małych firm.
Im mniejsza
w internecie,
firma, tym niższe opłaty,
tak. Na przykład miesięczny dochód 2000, stara składka wszędzie obowiązywała 1316, prawie 1317 zł, ale przy nowej składce, przy 2000 to jest 728 zł 77 groszy, czyli oszczędność prawie 600 zł. Przy 2500 to jest 807, to jest oszczędność 509 zł. Przy 3000 to jest 880 prawie 7 zł, to jest oszczędność 430 zł.
I pani poseł, nie cytujmy
więc
całej tabeli.
Ale ona jest dostępna, więc można sprawdzić, że jest to realne.
Ale komentarze części opozycji natychmiast są takie. Pani mówiła dochód 2000, 2500. Przeczytałem szydercze komentarze, że to nie są żadne firmy, że to są bieda firmy, że to jest żenująca przedsiębiorczość, jak ktoś ma 2000 dochodu. To jest problem, czy to jest
pogarda?
Panie
redaktorze, ale ja tak naprawdę nie wiem czasem, jak komentować pogardliwe komentarze Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska w tym momencie znowu wyraża pogardę i właściwie brak szacunku, tak jakby nie zauważyła w ogóle małych i średnich firm, albo jednoosobowych właśnie firm.
No to są mikrofirmy.
Czyli, rozumiem, mikrofirmy, ale my mówimy o wszystkim, dlatego że ten brak szacunku jest jakby od dużej firmy w dół. No nie ukrywajmy, tak? Więc są niezauważalne. A z drugiej strony chce nas przebić w rozdawaniu pieniędzy, gdzie budżet czy szacunki, ich propozycji nie są w ogóle przedstawione ani wyliczone. Mnie to bardzo boli, dlatego że tutaj właśnie prawdziwe intencje pan redaktor odkrył i jak powiadam, mnie czasami ręce opadają przy niektórych spotach czy wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej, którzy z pełną arogancją, nonszalancją wypowiadają się o osobach nie tylko małych i średnich przedsiębiorcach, których no, określili tak, jak pan to przytoczył, ale też do osób niepełnosprawnych, jak ostatnio mieliśmy dowód przy spocie, który rzeczywiście ubliżał osobom, które mogłyby mieć ze zdrowiem psychicznym problem, więc jest to środowisko, które nie przebiera w słowach, jeżeli chodzi o, chyba nerwy już ponoszą Koalicję Obywatelską, że nie potrafi rzeczywiście z godnością przyjąć pewnych faktów. Ja powiem w ten sposób. Ja wolę z nimi się, czyli z opozycją, licytować i dyskutować na argumenty. Dla mnie merytoryczna dyskusja jest ważniejsza. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o których podobno tak dbają, to ja chciałam tylko przypomnieć, że Platforma Obywatelska podwyższyła VAT z 22 do 23%, że podwyższyła część składki rentowej płaconej przez pracodawców z 4,5 do 6,5%. To trzeba przypominać, bo dzisiaj rzeczywiście chcą nas przebić, mówiąc, że na nasze programy pieniędzy nie ma, ale na ich już nie wiadomo skąd, bo ja taki argument usłyszałam, panie też znamienny, panie redaktorze, że nie od przedsiębiorców, ale z budżetu państwa. Oni wezmą pieniądze. A co to jest budżet państwa? No do budżetu państwa właśnie przedsiębiorcy również przede wszystkim wpłacają te pieniądze. Przypominam, że podatek od wydobycia niektórych kopalin również Platforma wpłaciła. Likwidowała ulgę na internet. Przepisanie 153 miliardów z rachunków klientów OFE na wirtualne zapisy w ZUS. I tak
ale
dalej,
to z tego,
tak dalej.
Co pani
więc
mówi,
naprawdę niech się uderzy opozycja w plecy. Przepraszam, w piersi, nie w plecy.
W piersi. Ale pani poseł, chce pani powiedzieć, że PiS jest tym ugrupowaniem, któremu tak zależy na niższych podatkach. Jeżeli patrzę na te perspektywy podnoszenia płacy minimalnej, to w Gdańsku, Gdyni, w Warszawie ta płaca minimalna nie będzie miała żadnego znaczenia, bo to są w ogóle kwoty, które generalnie zarabia się już teraz bez żadnego kłopotu. No ale jak pomyślę o przedsiębiorcach pod Skarszewami czy pod Słupskiem, to tam może być problem z płacą minimalną.
Stąd jest jeszcze, panie redaktorze, dyskusja. Jak pan zauważył, pan premier nie jeździ do wielkich miast, tylko właśnie na przykład do Chojnic, do Skarszew,
i tam się skarżą na tą płacę minimalną.
I oni z nim rozmawiają. Ja nie uczestniczyłam, ale przypuszczam, bo przecież wiemy, jaka jest rzeczywistość, że na pewno mówi się o ulgach, jakichś zwolnieniach, o jakichś preferencjach, jeżeli chodzi o rzeczywiście koszty, czy to związane w ogóle z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, nie tylko płacowymi, ale ja chciałabym jeszcze na jeden element zwrócić uwagę. Nawet jeżeli wychodzimy naprzeciw młodym ludziom, bo przecież mówiliśmy, że chcemy, żeby zostali w Polsce, żeby rzeczywiście więcej zarabiali. Chcemy ich zwolnić i zwolniliśmy ich z podatku. Znaczy, jeżeli mają umowę o pracę do 26 roku, to jakie larum się podniosło ze strony Platformy Obywatelskiej, która jest taka samorządowa i obywatelska, że to jest uszczerbek dla samorządu.
No ale jak samorząd traci część wpływów, ale, to nawet jak ale, zyskał, to trudno
redaktorze,
się dziwić.
Przez 4 lata... przez 8 lat Platformy Obywatelskiej samorządy z CIT-u-PIT-u miały 12 miliardów. Przez 4 lata, niecałe, Prawa i Sprawiedliwości to są 22 miliardy, które zostały z CIT-u i PIT-u w samorządach.
Ale pani poseł, tym, ale rosnące też zadania temu towarzyszą.
Po pierwsze, zadania zlecone rządowe są okraszone, właściwie przekazane są, przepraszam, środki, więc my za darmo samorządów nie prosimy, żeby wykonywały pewne
ale
prace.
Po drugie, wysokości subwencji po drugie, trwają. Ale,
no
czy
to
ona
powiem
jest
panu redaktorowi, że subwencja wzrosła o 6,5 miliarda. Natomiast, tak jak pan premier powiedział, niektórzy przekazują tą subwencję na drogi, a niektórzy rzeczywiście...
Obok drogi, tak?
Tak, na przykład, bo są takie, wrzucają do jednego worka wszystkie inwestycje i nieuczciwie po prostu przedstawiają to zapotrzebowanie. A po drugie, chciałam panu zwrócić uwagę, że to również... No, u nas przynajmniej w województwie, przecież większość samorządów jest Platformy Obywatelskiej. Nie dość, że nie docenia, tak jak pan Trzaskowski, pomocy rządu, to jeszcze przedstawia 21 postulatów, żeby był totalny rozbiór Polski, więc nie narzeka na większość zadań, które sama chciała, żeby były przynależne samorządowi, a z drugiej strony sięga rękę po pieniądze budżetowe i nas samorząd samorządowcy na spotkaniach, na przykład ostatnio z marszałkiem Karczewskim i wojewodą, proszą, żeby odebrać marszałkowi województwa drogi wojewódzkie, ponieważ tam się nic nie dzieje. A ja zwracam uwagę, że na same województwo pomorskie to jest 7 miliardów złotych na drogi,
ale
plus
drogi
koleje.
Wojewódzkie miałby rząd remontować, tak, chyba za daleko by to poszło.
Ja panu redaktorowi tylko wspominam o tym,
o postulatach
w kontekście już przekazanych pieniędzy, za które samorządowcy również dziękowali panu wojewodzie, bo poprzez pana wojewodę i nasze tutaj monity, my staramy się, żeby na te drogi samorządowe były przekazane pieniądze. Stąd też fundusz związany z drogami samorządowymi. I ja przypominam, 7 miliardów na koleje plus drogi i my się tego, że tak powiem, ani nie boimy i nie dzielimy samorządy na nasze i wasze, tylko równomiernie dla rozwoju całego województwa staramy się na te drogi pieniążki przekazywać.
Od początku naszej rozmowy cały czas mówimy państwo, rząd, ale problem jest taki. W obecnej kampanii wyborczej pojawiają się takie hasła jak polski model państwa dobrobytu, to z projektów Prawa i Sprawiedliwości. Polskie państwo dobrobytu, o tym mówi Lewica.
Tak, myślę,
jest pytanie, czy to rzeczywiście tak duży jest wpływ państwa na ten model państwa dobrobytu, czy tak naprawdę praca przedsiębiorcy, czy to musi być jakaś synergia jednego i drugiego?
Musi być synergia, dlatego że to my tworzymy prawo, na podstawie którego wszystkie organy państwa działają i przedsiębiorcy też, i ono nie może być sprzeczne, ono nie może być uciążliwe, ono musi być sprawne, ale do tego jeszcze dochodzi mentalność i podejście osób, które to prawo w terenie wykonują, bo to są urzędy skarbowe, to są państwowe inspekcje pracy.
Ta mentalność w skarbówce się zmienia?
Panie redaktorze,
zawsze były skargi na to, jak urzędnik skarbowy reaguje.
Ja się spotykam z tym, że się mówi, że PiS tak chciał, to teraz taka jest interpretacja. No, tutaj bym dyskutowała, dlatego że my jednak prowadziliśmy tą konstytucję dla przedsiębiorców, żeby jednak na korzyść przedsiębiorcy te decyzje zapadały. Natomiast oczywiście mam nadzieję, że w pewnej perspektywie to podejście się zmieni, ale nie ma dobrze funkcjonującego państwa, jeżeli rzeczywiście organy państwa nie zadbają od ustawodawstwa począwszy poprzez tą otoczkę międzynarodową, żeby rzeczywiście wkomponować się w nurt, czy to transportowy, tak, bo to są przecież nerwy naszego państwa, to jest transport dla nas, czyli rozwóz towarów, czy centralne porty, czy porty w ogóle morskie, żeglugę śródlądową, ale też dlaczego o tym mówię? Dlatego, że we Francji na przykład ma pan jawnie funkcjonującą politykę, znaczy taki patriotyzm gospodarczy. I tam się nikt tego nie wstydzi. Jeżeli w hotel w Sopocie, Grand Hotel, został sprzedany na przykład Francuzom, to czy pan wie, że tam od kubków, sztućców, pofirany, zasłony, wszystko jest sprowadzane od francuskich firm, które to wyprodukowały? Więc my również, radziłabym również opozycji, żeby nie wyśmiewała nas z tego, żebyśmy promowali polskie produkty, jak żywność na przykład, bo to również się z Ministerstwem Rolnictwa wiąże i bardzo dobrym przykładem, jak promujemy ile dla rolnictwa pan minister i pan wiceminister z naszego regionu robi, bo to jest właśnie polityka państwa, opieka społeczna, czyli połączenie rozwoju gospodarczego z programami społecznymi.
Pani poseł, to popłyniemy teraz, popłyniemy w drugą stronę.
Tak, my
polskie porty mają rekordowe przeładunki. 100 milionów przekroczone w zeszłym roku, natomiast jak patrzę na plany rozwojowe, port centralny w Gdańsku nawet 12 miliardów złotych może kosztować, port zewnętrzny w Gdyni 7 miliardów. Zewnętrzny port kontenerowy w Świnoujściu to się szacuje na 4-5 miliardów.
Tak.
Kwoty przeogromne.
Plus drogi dojazdowe, prawda?
Plus całe zaplecze.
Tak.
To są fantasmagorie, czy to są realne projekty, które w ciągu dekady uda się zrealizować?
Panie redaktorze, ja tylko
bo
zwracam uwagę, że my
niestety,
ale musieliśmy nadgonić 8 ostatnich lat, dlatego że jeżeli chodzi o same obrotnice, czy pogłębienie torów, to można było robić i my dzisiaj nie musielibyśmy również skupiać się na tamtych projektach. W Gdyni jest trochę inna sytuacja niż w Gdańsku, bo Gdańsk ma tereny rozwojowe. W Gdyni niestety zabudowywane są apartamentowcami, jest otoczony przez miasto, co budzi konflikt naturalnie i nie powinno tak być. Więc my musimy wyjść w morze. Zresztą to jest też tendencja światowa, bo na świecie funkcjonują takie porty, dlatego że my musimy powiększać powierzchnię.
Znaczy ogromne statki,
tak,
łatwiej
i teraz,
im na zewnątrz.
Dlaczego?
Pani poseł, czy te miliardy, 25 miliardów,
to jest wszystko realne.
To jest realne, czy to są palcem na wodzie?
Nie, to jest wszystko realne. wszystko realne. Gdyby się nie spinało, nie moglibyśmy uzyskać funduszy, to będzie również partnerstwo publiczno-prywatne, bo są chętni.
I będą
natomiast
inwestorzy
mamy
prywatni?
Satysfakcję, ponieważ w kuluarach rozmawiamy z różnymi politykami w Hamburgu. Ubolewają, że uszczknęliśmy Hamburgowi 20% ładunku.
Kiedyś żartowano, że Hamburg to największy polski port i chyba się skończyło.
Pamiętajmy, że Gdynia takim była na Bałtyku, Ustka również miała swoją świetność i dbajmy o to, żebyśmy mogli poprzez dostęp drogowy i morski, ale również rozwój portów mogli 1/10 budżetu zasilić.
Ale pani
chodzi
poseł,
o,
żeby
o
nie było tylko wesoło, w portach mamy bezprzykładny, bezprecedensowy rozwój, ale w stoczniach nie jest za ciekawie. Następowała konsolidacja własnościowa. Natomiast kiedy tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że polskie stocznie wyszły na prostą? Te wyniki finansowe, niewielka liczba zamówień, to wszystko cały czas jest niepokojące.
Tak, my jesteśmy oczywiście w tym globalnym, nie możemy abstrahować globalnego uwarunkowań, ale ja przypominam, że Platforma Obywatelska zamknęła stocznie, zlikwidowała stocznie, a wcale ich nie musiała likwidować i te informacje o pomocy publicznej, które nie były prawdziwe, zresztą to dzisiaj można zweryfikować, spowodowały tą katastrofę stoczniową.
Ale spójrzmy do przodu, ile lat jeszcze
dzisiaj,
trzeba?
Tego ja panu nie powiem, bo ja z fusów nie wróżę, jestem odpowiedzialną osobą, natomiast na dzień dzisiejszy to, co robimy, to rzeczywiście patrzymy w przyszłość i syndyka w Gdyni już nie ma, konsolidacja w Szczecinie następuje, bo tam była dramatyczna sytuacja. W Szczecinie, jak pan widzi, na Wyspie Ostrów mogliśmy ostatnio się spotkać i też cieszyć się z nowych inwestycji. Stocznia remontowa również funkcjonuje. My mamy stworzyć, ja jeszcze raz powtarzam, warunki i prawo takie, żeby firmy mogły przemysł stoczniowy uprawiać. My nie mówimy o państwowym przemyśle stoczniowych, tylko o stworzeniu warunków, żeby każdy, kto chce w tej
Czyli
dziedzinie
państwo,
funkcjonować...
państwo polskie nie będzie budować statków, tylko firmy.
A nie, no zamówienia rządowe to jest co innego. Proszę zwrócić na Niemcy, które
Ale nie,
jeżeli o zbrojeniówkę i stocznię i Rostock, to władowały setki milionów
czyli
euro.
Będziecie zamawiać, my, nie będziecie bezpośrednio
jeżeli
budować.
Chodzi o SAR, że chodzi o porty, o Straż Przybrzeżną i tak dalej, to są jednostki, jak pan wie, specjalistyczne, które są potrzebne i są zamawiane, również jeśli chodzi o MON. Więc to jest, to jak pan pytał o rolę państwa, to są równoległe przecież działania, które u naszych sąsiadów są po prostu, takie decyzje są podejmowane.
I póki co
I my będziemy szli w tym kierunku.
I czekamy na ożywienie w polskich stoczniach, przynajmniej tak jak w polskich portach. Dziękuję bardzo za
Dziękuję
rozmowę.
Ślicznie.
Gość dnia Radia Gdańsk.